Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest wtorek, 7 lipca. W Polsce zarejestrowano blisko 36,5 tysiąca osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarło ponad 1500 osób. Na świecie jest blisko 11 700 000 zachorowań i prawie 540 000 zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus. Jair Bolsonaro ogłosił, że jest chory na koronawirusa. 65-letni prezydent Brazylii w poniedziałek dostał gorączki, a dziś po południu otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Bolsonaro mówił, iż jest leczony hydroksochlorochiną, lekiem promowanym przez Donalda Trumpa, który nie ma jednak potwierdzonej efektywności. Brazylijski prezydent powiedział, że czuje się dobrze i zaznaczył, że efekty uboczne walki z pandemią nie mogą być gorsze od samej choroby. Bolsonaro sprzeciwiał się wprowadzeniu restrykcji oraz uczestniczył w wielu spotkaniach z obywatelami bez żadnych zabezpieczeń, takich jak noszenie maseczki. Pod jego przywództwem w Brazylii zachorowało 1 600 000 osób, a 65 000 osób zmarło. Z powodu pandemii koronawirusa produkcja sprzedana polskiej branży meblarskiej może spaść w tym roku o około 6%. Wynika z badań wykonanych przez B+R Studio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Producentów Mebli. Wcześniejsze szacunki mówiły o spadku o około 25% do około 38 miliardów złotych w 2020 roku. Branże ratują szybsze otwarcie handlu, inwestycje Europejczyków w wyposażenie mieszkań oraz niski kurs złotego w stosunku do euro. W raporcie podano również, że zatrudnienie w branży między lutym a majem spadło o 7 tysięcy etatów. Zmieniamy temat. W lipcu kolejne linie lotnicze wracają na największe polskie lotniska. Wrócą m.in. połączenia do europejskich hubów przesiadkowych, na londyńskie Heathrow i do Frankfurtu. Poza tym Air Baltic zabierze nas do Rygi, Aegean Airlines do Aten, a skandynawskie linie do Kopenhagi. Budżetowi przewoźnicy EasyJet, Wizz Air oraz Ryanair także stopniowo przywracają rozkład lotów sprzed pandemii. Kolejne państwa stopniowo odmrażają swoje gospodarki po epidemii COVID-19. W efekcie emisje gazów cieplarnianych znowu zaczęły rosnąć. Z drugiej strony coraz więcej państw zamierza wspierać rozwój zeroemisyjnych technologii i transformację energetyczną. W podcaście Energia do zmiany analityk do spraw europejskich Paweł Wiejski opowiada, czy świat jest bliżej powstrzymania globalnego ocieplenia.
Tutaj chyba oddzieliłbym dwa zagadnienia. Na poziomie celów klimatycznych, no to nadal jesteśmy przy tej dyskusji, że w zasadzie już wszyscy poza Polską zaakceptowali neutralność klimatyczną do 2050 roku i to już nie budzi wielkich kontrowersji. Nawet jeżeli Polska tego ostatecznie nie zaakceptuje, to i tak długoterminowe planowanie Unii będzie się opierać na tym celu i co do tego już żadnej dyskusji nie ma. Jest oczywiście dyskusja na temat rewizji celu na 2030 rok z obecnych 40% do 50 lub 55%. I tutaj te prace wydają się, że nie zwolniły, a wręcz przeciwnie, jest bardzo dużo energii ze strony między innymi niemieckiej prezydencji, żeby te cele zrewidować jeszcze w tym roku. Mimo tego, że jakby nie ma tej takiej zewnętrznej presji związanej z międzynarodowymi negocjacjami klimatycznymi, bo jak pamiętamy, COP w Glasgow w tym roku się nie odbędzie. Zostało przeniesione na przyszły rok, więc teoretycznie czasu jest więcej, ale jednocześnie jest sporo państw, które bardzo naciskają na to, żeby te cele zrewidować. No ale jest też ta druga noga, być może nawet bardziej interesująca, czyli finansowanie. To, ile pieniędzy pójdzie i na co. No na pewno, tak jak mówiłeś, liczby robią wrażenie, bo łącznie nowa propozycja budżetu to jest prawie dwa razy więcej pieniędzy niż zakładano, że będzie do podziału. I zdecydowanie Komisja Europejska i również większość państw członkowskich uważa, że te pieniądze powinny być przynajmniej w sporej części wykorzystane na transformację energetyczną. No, w pierwszej propozycji budżetu komisji był ten zapis, że 25% z nowych środków powinny być wykorzystane na cele klimatyczne. Teraz mówi się również o zasadzie o tym, żeby nie szkodzić. Czyli że no, niezależnie od tego, że wykorzystamy coś konkretnie na transformację energetyczną, to nie możemy również finansować takich projektów, które stoją w sprzeczności z tą polityką klimatyczną Unii.
We wczorajszej audycji mówiliśmy o dwóch regionach w Hiszpanii, w których restrykcje zostały ponownie wprowadzone, ponieważ władze odkryły w nich ogniska koronawirusa. Dziś dowiadujemy się, że lockdown zostanie wprowadzony również w drugim największym mieście Australii, Melbourne, gdzie zarejestrowano 191 przypadków jednego dnia. Ograniczenia obejmą ponad 5 milionów mieszkańców stanu Wiktoria i potrwają 6 tygodni. Mieszkańcy będą mogli opuszczać domy tylko w uzasadnionych przypadkach, na przykład by zrobić zakupy, opiekować się bliskimi czy pojechać do pracy. Kawiarnie i restauracje znów będą oferować tylko jedzenie na wynos. Premier Wiktorii, Daniel Andrews, powiedział, że bez ograniczeń sytuacja wymknęłaby się spod kontroli, a liczba nowych przypadków wzrosłaby do kilkuset lub nawet kilku tysięcy dziennie. Wracamy na stary kontynent. Komisja Europejska ostrzega, że Unię dotknie poważniejsza recesja niż przewidywano na początku pandemii. Bruksela ogłosiła, że w 2020 roku PKB Unii Europejskiej skurczy się o rekordowe 8,3%. Wcześniej przewidywano spadek o 7,4%. Komisja obniżyła także prognozy na 2021 rok. Szacuje teraz, że wzrost gospodarczy wyniesie 5,8%. Komisja tłumaczy, że słabsze prognozy wynikają z wolnego tempa znoszenia restrykcji. Bruksela szacuje, że w 2020 roku polska gospodarka skurczy się o 4,5%. Wczoraj wieczorem podczas transmitowanego przez TVP spotkania z mieszkańcami miejscowości Końskie Andrzej Duda opowiedział się przeciw obowiązkowym szczepieniom na koronawirusa.
Jeżeli chodzi o szczepionkę, absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem Państwu otwarcie, ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorastający chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić. I uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe. Proszę bardzo, kto chce, jeżeli będzie szczepionka, niech się zaszczepi, ale kto nie chce, to jest jego osobista decyzja. Natomiast uważam, że czy to będzie lek, czy to będzie szczepionka, w pierwszej kolejności powinien być dostępny dla seniorów, bo oni są grupą jednak największego ryzyka i powinien być dostępny nieodpłatnie. Takie jest moje zdanie i jak już to remedium na koronawirusa będzie, to z całą pewnością będę optował za takim właśnie rozwiązaniem.
Prezydenta krytykują eksperci. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wystosowała w tej sprawie stanowisko. Zaapelowała w nim do głównego inspektora sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta o pilną reakcję oraz zajęcie stanowiska. Analityk do spraw zdrowotnych w Polityce Insight, Piotr Żakowiecki, rozmawiał na ten temat z Ernestem Kucharem, prezesem Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego.
Ta informacja jest bardzo pozytywna paradoksalnie, dlatego że ona świadczy o tym, że coś naszą klasę polityczną jednoczy. Ja pamiętam premier Kopacz, która też była wielką przeciwniczką szczepień, a przeciwko grypie to uważa za swój sukces, że ich nie kupiła. Więc to jest, wie pan, idealne. To świadczy też, mówiąc krótko, mówiąc całkiem poważnie, o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o braku wiedzy na temat szczepień panujących w naszej elity, co to tłumaczy, dlaczego polski program szczepień ochronnych jest taki ubogi w porównaniu z innymi krajami. Grecja, Portugalia, no jaki kraj byśmy nie wzięli, czy nasi sąsiedzi, Litwa, Czechy, każdy ma lepszy program, bogatszy niż Polska. To jest jedno. A druga rzecz, to też świadczy o tym, jacy politycy są, wie pan, interesowni i przedmiotowo traktują ludzi. Po prostu prawdopodobnie, mogę tylko domniemywać, z badań opinii publicznych wyszło, że Polacy nie chcą, żeby szczepienia przeciwko koronawirusowi były obowiązkowe, więc prezydent mówi ludziom to, co ludzie chcą usłyszeć.
No właśnie, natomiast z drugiej strony jest też kwestia związana z wiedzą i uzasadnieniem w odniesieniu na przykład do szczepień sezonowych na grypę. Bo tutaj pan prezydent dziwnie, bardzo niezręcznie wyszła jego wyjaśnienie, że nie szczepi się na grypę, bo nie.
Ja myślę sobie, że pan prezydent jest młodym, zdrowym człowiekiem, w związku z czym być może nie ma jakichś silnych wskazań, ale powinien też jako człowiek odpowiedzialny za zdrowie społeczeństwa zrozumieć, że w czasach szczególnie obecnych, kiedy mamy pandemię koronawirusa i kiedy objawy grypy i koronawirusa się nakładają, bo bądźmy szczerzy, jest to gorączka i kaszel. I proszę wyobrazić sobie, co będzie się działo. W Polsce choruje na grypę 5 milionów osób rocznie, to znaczy milion miesięcznie, bo sezon grypowy trwa te 3-4 miesiące. Milion miesięcznie. Proszę wyobrazić milion osób z objawami, które mogą wskazywać na koronawirusa, bo to będzie gorączka, kaszel, które będą wysyłane do wykonania testu, bo bez tego testu nikt nie przyjmie dziecka do szkoły, do przedszkola, do pracy. Szpital się będzie takiego pacjenta bał. Teleporady nam zostaną. Czyli wskazujemy takich ludzi, dajemy im przykład, co robić, żeby mieć kłopoty w przyszłości. Trzeba przewidywać problemy i starać się wykonywać działania uprzedzające. No te słowa pana prezydenta, no to są akurat działania dokładnie w odwrotnym kierunku. Nawet gdyby się nie szczepił, to powinien do tego szczepienia zachęcać.
Co według pana powinno się zadziać do jesieni? Czy powinna się zmienić jakoś, czy to polityka informacyjna, komunikacja, czy może wręcz przepisy dotyczące szczepień rekomendowanych?
Dotknął pan bardzo bolesnego tematu. W Polsce niestety liczne są przeszkody, które przeszkadzają szczepieniu. I to jest oczywiście ich cena, no bo większość tych szczepień zalecanych, w tym przeciwko grypie, to są szczepienia płatne. Jest też dostępność, bo dzisiaj w momencie, kiedy większość porad przez lekarzy rodzinnych udzielanych, to są teleporady, no to szczepienia przez teleporadę nie da się wykonać. To jeszcze jest ogromna bariera administracyjna, dlatego że wymogi prawne dotyczące szczepień w Polsce są oderwane od rzeczywistości zupełnie. Sztuczne przeszkody, że farmaceuci nie mogą szczepić, podczas gdy szczepią w Portugalii, we Francji, w Wielkiej Brytanii, 1/3 szczepień przeciwko grypie jest wykonywana przez farmaceutów. Ograniczenia typu takiego, że lekarze rodzinni nie mogą kupić szczepionki na własny użytek, bo nie. No, przepisy, które mówią, że kwalifikacja do szczepienia jest ważna 24 godziny. A dlaczego akurat 24 godziny, a nie 48 albo 72? Nikt tego nie wie. To są wszystko administracyjne przeszkody i jasno powiedzmy, to się tylko dowodzi, że państwo szczepienia popiera werbalnie, ale faktycznie ich nie popiera.
W trakcie wcześniejszej debaty jeden z kandydatów, Krzysztof Bosak, wspomniał też o tym, że on sam nie jest przeciwnikiem szczepień, ale uważa, że program szczepień obowiązkowych, które mamy obecnie w Polsce, jest według niego zbyt bogaty. A to nieprawda.
W Polsce mówi się szczepienia obowiązkowe i szczepienia zalecane, ale prawda jest taka, że powinno się mówić szczepienia fundowane przez państwo i szczepienia płacone przez zainteresowanych rodziców. I to wtedy mówimy o prawdzie. Wtedy się okazuje, że te szczepienia fundowane przez państwo są bardzo, bardzo skromne. Zawsze się tłumaczyło brakiem środków finansowych, bo wie pan co, szczerze, cały polski program szczepień ochronnych to jest mniej niż budżet jednego szpitala. No to o czym my w ogóle mówimy?
Czy widzi pan jakieś sygnały ze strony Ministerstwa Zdrowia, czy może GIS-u w odniesieniu do zachęcania do szczepień przeciwko grypie na jesieni?
GIS jest jako instytucja, która się rzeczywiście zajmuje chorobami zakaźnymi i profilaktyką, bardzo pozytywnie nastawiona. Natomiast zawsze wszystko się rozbija od Ministerstwa Finansów, czyli o kwestii finansowania. Proszę zwrócić uwagę, jak ciężko było wprowadzić w Polsce szczepienia przeciwko pneumokokom, gdzie Polska była ostatnim krajem w Europie, który takowe szczepienia wprowadził. Ostatnim. Myślę, że nie ma kompletnie zrozumienia ze strony rządzących, że szczepienia nie tylko poprawiają zdrowie, ale służą, ja wiem, poprawie, to jest inwestycja w człowieka. Ja przez to rozumiem, że zdrowsze społeczeństwo to też oznacza mniej absencji w pracy, wyższe zarobki, w konsekwencji większą wydajność pracy, większą atrakcję Polski jako kraju do inwestycji zagranicznych. To wszystko się z sobą wiąże.
O komentarz polityczny poprosiliśmy z kolei Wojciecha Szackiego, z którym rozmawiał Ryszard Łuczyn.
Wojtek, jak oceniasz antyszczepionkową deklarację prezydenta? Czy to był przypadek, czy celowe zagranie pod wyborców Konfederacji?
Nie ma przypadków w takich debatach. Oczywiście, że to było zaplanowane przez sztab z jednym istotnym wyjątkiem, o czym za chwilę. Natomiast korespondowałem o tym z jednym ze sztabowców Andrzeja Dudy i on mi przypomniał, co prezydent mówił w tym samym temacie w debacie tej majowej, gdy była debata, a nie było wyborów, czyli odwrotnie niż teraz. Ale wówczas Andrzej Duda powiedział, szczepionka musi zostać wnikliwie przebadana, a potem nieodpłatnie dostępna, przede wszystkim dla seniorów. To powinno być dobrowolne jak przy grypie. No i w gruncie rzeczy prezydent teraz to powtórzył jeszcze z tym osobistym wspomnieniem, że on nigdy się nie szczepił na grypę. I to był komunikat skierowany do Konfederacji, natomiast sposób jego przekazania okazał się niefortunny, co najmniej dla prezydenta, ponieważ on tam wtrącił, nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. i jakkolwiek później próbował się tłumaczyć, że jego słowa zostały zmanipulowane, jakkolwiek próbowali bronić go jego zwolennicy, mówiąc, że prezydent nie powiedział tego, co powiedział, no to prezydent powiedział dokładnie to, co powiedział, czyli że nie jest zwolennikiem szczepień obowiązkowych. I to, co gdyby on się ograniczył do tego pasusu o szczepionkach na grypę, no to pewnie nie jeden wyborca Konfederacji mógłby powiedzieć sobie, no w sumie fajny ten prezydent, jednak na niego zagłosuje, a nie na tego szczepionkowca Trzaskowskiego. Natomiast teraz te słowa w sprawie jakichkolwiek szczepień stały się kulą u nogi trochę prezydenta. Protestują okręgowe izby lekarskie. Widziałem w Warszawie był jeden protest. Dużo mediów też krytykowało fakt, że prezydent tak powiedział. No, mam przed oczami zdjęcia tych proszczepionkowych akcji rządowych czy też pisowskich, gdy Stanisław Karczewski, ówczesny marszałek Senatu z ówczesnym ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem się szczepili właśnie chyba na grypę i promowali w ten sposób szczepionki. Więc myślę, że tutaj prezydent poszedł o jeden most za daleko w akcji, która pierwotnie miała mu służyć w przekonywaniu wyborców Konfederacji.
I czy twoim zdaniem fakt, że prezydent poszedł o ten jeden most za daleko, sprawi, że ta deklaracja mu ostatecznie zaszkodzi pod względem liczby głosów?
No to jest zabawne, bo mam odgłosy z obu sztabów i oba sztaby są zadowolone, a tylko jeden ma rację, ale nie podejmuję się odpowiedzieć na pytanie, który. Większość Polaków się nie szczepi przeciwko grypie. Same szczepionki wywołują spore emocje. Natomiast mam wrażenie, że to jest jednak nisza i gdybym miał się skłaniać do jakiejś wyraźniejszej tezy, to myślę, że prezydent sobie raczej zaszkodził niż pomógł, ale mogę się mylić.
Także za granicą antypatia do szczepionek wzbudza obawy ekspertów od zdrowia publicznego. Z badań YouGov wynika, że 1 na 6 Brytyjczyków odmówi szczepionki na koronawirusa, jeżeli będzie ona dostępna. Poza tym osoby, dla których media społecznościowe są źródłem informacji, częściej deklarują, że się nie zaszczepią. Z kolei z ankiety CNN wynika, że aż 1/3 Amerykanów nie zamierza się zaszczepić, nawet jeżeli szczepionka będzie łatwo dostępna i tania. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Karol Tokarczyk, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Wojciech Szacki, Ryszard Łuczyn, Piotr Żakowiecki, Tytus Wilam, Paweł Wiejski i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.